z naszego podwórka. Witamy w kolejnej godzinie naszego dzisiejszego cyklu związanego z dniami otwartymi. Przed mikrofonami
Anna Pagulis
i Krzysiek Wolk. Opowiadamy wam trochę na temat Wydziału Historycznego oraz Wydziału Filologicznego.
Z autopsji wiemy o nim po prostu najlepiej.
Może jeszcze warto wspomnieć, że Ania studiuje filologię polską.
A Krzysztof studiuje religioznawstwo.
Ja studiuję religioznawstwo. O religioznawstwie trochę też powiemy, będzie wzmianka na ten temat. Powiemy wam, dlaczego warto studiować religioznawstwo, ale też dlaczego warto studiować w ogóle na wydziale historycznym, czy to na wydziale filologicznym.
No, będziemy mogli posłuchać też studentów, którzy się wypowiadają, więc poznacie nie tylko nasze zdanie. Zdania będą może i podzielone, ale to nam da szerszy ogląd na sytuację.
No tak, w końcu ile studentów, tyle opinii o samym studiowaniu czy o wydziałach, tak?
To prawda. A tymczasem Laocze z piosenką Tu.
Siebie i czapkę nacisnął. Sprawa oczywista, szatan jest sadysta. A czemu nie miły? Z jakiej przyczyny? Sam może nie Boże i nie ma dziewczyny. Ci z nieba przez lufci wrzucili mi haczyk, że byłby etacik, może mały fiacik, lecz mają warunek. I problem w tym, że muszę być dobry, tylko nie wiem w czym. Zresztą gdzie tam ja i duchowi atleci, a w delegacji zwykle tęsknię do dzieci. Poza tym brak w niebie sieci, nie mają tam sieci, a wielcy profeci w piekle. Jakoś tak se do nieba dziękuję, nie trzeba, co myślę. Po środku mamy, tu jest jako mamy, tu mamy w piekle. Jakoś tak se do nieba dziękuję, nie trzeba, co myślę. Po środku mamy, tu jest jako mamy, tu mamy. Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz, na dole wśród smoły, nie staluchy i pierdoły. Na górze Jezusy i ich Lizusy. Tu jesteśmy wolni, tu nie mamy zwierzchnika, za to mamy kobiety, a kobiety są pycha. Raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz i raz i dwa, dwa i raz. Tu po środku jest sam raz. To ci tata kupi.
Nie,
z naszego podwórka. Co jak co, no trzeba przyznać, że tu jest jaką mamy, tu mamy. No jednak w tym budynku jest taka bardzo przyjemna atmosfera, to przynajmniej wiem z autopsji.
Można przyjść równie dobrze w kapciach, z kabusią.
Tak, w szlafroczku. W pewnym sensie może to być problem, jeżeli chodzi o wykłady, jak profesorowie na to
no jakbyś przyszedł
spojrzą.
W szlafroku, mogłoby być kiepsko.
No tak, jakbym przyszedł w szlafroku, to rzeczywiście byłoby kiepsko, no ale ty, Aniu?
No, myślę, że profesor by przerwał wykład, z pewnością.
Tak, tak.
Studenci byliby wdzięczni. Czym się wyróżnia Wydział Filologiczny spośród innych, według ciebie?
No, według mnie to na pewno różowym flamingiem, który stoi przed wejściem.
Czasami ma szaliczek, jak jest zimno.
Tak, jak jest zimno i jeszcze takie nauszniki fajne. Ciekawe, jak w lato, czy dostanie strój kąpielowy, czy może jakiś ręcznik.
Parasol.
O, albo parasol. Tak, to też może być ciekawie.
Dbamy o swoją własność.
Oczywiście, całkiem niedawno był organizowany nawet Dzień Flaminga.
A to mnie ominęło.
Tak, trzeba było odpowiedzieć na dwa proste pytania i można było wygrać różową maskotkę flaminga.
No, że mnie tam nie było, ale może jeszcze będzie.
No ja byłem, zgłosiłem się, ale niestety nie wygrałem.
Naszego flaminga można o każdej porze dnia i nocy oglądać przed Wydziałem Filologiczno-Historycznym. A tymczasem posłuchajmy, jak się wypowiadają studenci o samym Wydziale Filologicznym.
A ze studentami rozmawiała Ania Augustyniak.
Czym się wyróżnia Wydział Filologiczny spośród innych?
Myślę, że Wydział Filologiczny przede wszystkim stwarza możliwość nabycia takiej szerokiej perspektywy patrzenia na świat i elastyczności w poszukiwaniu dróg życiowych.
Z pewnością Wydział Filologiczny cieszy się szeroką gamą narodowości, jeśli chodzi o wykładowców, a także o studentów, przez co dzięki temu mamy niekończącą się wymianę kulturową.
Klimat w porównaniu do neofilologii. Ubolewam, kiedy mamy zajęcia właśnie na tamtym wydziale.
Specyficzni ludzie, humanistyczne umysły, które w jakiś sposób może są bardziej ekspresywne od osób uczęszczających na inne kierunki, na inne wydziały.
A dlaczego warto studiować na filologicznym?
Spotykamy niesamowitych ludzi, z którymi możemy nawiązać porozumienie.
Wydaje mi się właśnie, że jeśli chodzi o sinologię, to podobno jesteśmy jedną sinologią w Polsce, która ma całą kadrę chińską, chińsko-tajwańską. Także możemy się jakby tym szczycić, że uczymy się od źródła, od native speakerów.
Można fajnie rozwinąć swoją osobowość i swoje umiejętności. Faktycznie nie dostaniemy konkretnego zawodu, być może, tak jak na innych wydziałach, ale rozwiniemy się w sposób po prostu wielotorowy.
A jak to jest z tym bufetem?
Bufet jest tragiczny.
Ma swój specyficzny klimat, którego nie ma żaden inny.
Trochę taki bar mleczny.
Specyficzne jedzenie. I zasady. Jeżeli nic nie kupisz, to nie możesz korzystać z kontaktu.
Bufet jest wspaniały i ma bardzo dobre kanapki z twarogiem.
Słuchając tego materiału, potwierdzają się te słowa, które powiedziałem na początku, że ten wydział, ten budynek jest, no, dosyć kolorowy, dosyć intensywny. No.
Często się porównuje nasz wydział z Wydziałem Neofilologii. Takie zestawienie starego molochu jednak z tym nowym budynkiem trochę razi w oczy, ale opinie są podzielone i większość osób, chociaż neofilologia ma się czym pochwalić, ma fajne sale, ma fajne możliwości, to dużo osób mówi, że u nas jest jednak fajny klimat.
No nie wiem, jak się ma sprawa z bufetem na neofilologii, no bo jednak u nas to są różne zdania na temat tego bufetu.
No jak sami słyszeliśmy przed chwilą, na neofilologii niedawno otworzyli im dopiero bufet, tak to studenci trochę ubolewali, że muszą chodzić na inne wydziały. No ale tak to jest ze studentami, że im się więcej im da, tym więcej chcą. Nie dość, że mają nowiutki budynek, to jeszcze by chcieli mieć bufet. No, ja nie wiem, niewdzięczni.
Jakby nie można było się przejść kawałek dalej.
Spacerek sobie zrobić w przerwie.
Relaksacyjny. No co prawda to jest tylko 15 minut, no ale zawsze można wyskoczyć na szybkości coś zjeść. Czy to nawet do pobliskiej restauracji, znanej sieci z restauracjami. Też można podejść, można zjeść.
Co prawda niezdrowo, ale można zjeść.
No ale można zjeść, można
się
czegoś napić.
A w razie czego można się przejść do nas na kanapkę z twarożkiem.
O, na przykład, to też polecam. Co mi się spodobało, co mnie urzekło w zasadzie w tym materiale, szeroka perspektywa...
Patrzenia na świat.
Tak, szeroka perspektywa patrzenia na świat. To jest w ogóle rzecz, dla której warto studiować. Przynajmniej takie jest moje zdanie. Warto studiować, bo jednak studia otwierają nam taki inny pogląd na otaczającą nas rzeczywistość.
Tak, i otwiera nas to na dużo ludzi, no bo zresztą mamy tyle ludzi wokół siebie, że myślę, że w innym momencie życia już nie będziemy mieli takiej możliwości, żeby poznać aż tyle różnych osób.
No tak, zresztą wydaje mi się, że to jest tak jakby domena kierunków humanistycznych, że jednak to szalenie, ale to naprawdę szalenie otwiera umysł, otwiera nas na nowe rzeczy.
Także na nowe kultury, tak jak w przypadku tutaj naszych studentów na filologii. Mamy studentów z Chin, zresztą tutaj koleżanka się wypowiadała przed chwilą o sinologii. Podobno jedyna w Polsce, która ma kadrę chińsko-tajwańską. No nie słyszałam o tym, nie wiedziałam, że to jest jedyna kadra chińsko-tajwańska, ale rzeczywiście miałam kiedyś zajęcia właśnie z Chińczykami. I wiem, że oni studiują w języku swoim, żeby było im prościej. No na pewno się uczą też polskiego.
No tak jednak, język polski jest dosyć ciężkim językiem, jest to jeden z trudniejszych języków na świecie. No i takiemu chińskiemu studentowi z Chin, no raczej ciężko by było, gdyby nagle przyjeżdżając do Polski zaczął studiować w języku polskim. To by było tak dokładnie, jakby uderzyć w mur. To jest takie...
By się zniechęcił.
No, to może być problem z tym.
To może posłuchajmy innego punktu widzenia, nie ze strony studenta tym razem.
Ze strony osoby, która obcuje ze studentami na co dzień i ta osoba opowie nam o tym, dlaczego studenci Wydziału Filologicznego i też Historycznego są inni od pozostałych studentów naszego uniwersytetu.
No, myślę, że podobnie jednak w dużej mierze, ale posłuchajmy.
Czym się wyróżniają studenci Wydziału Filologicznego i czy w ogóle czymś się wyróżniają?
No nie wiem, na pewno piszą długie prace. Mają troszeczkę inny umysł, ale tak powiem szczerze, w tej chwili no kiedyś było inaczej. No kiedyś się bardziej zajmowali nauką, w tej chwili jednak jest widać, że troszeczkę mniej poświęcają. Wiadomo, że inne jest też podejście do życia, ale to bardzo jest widoczne tutaj przed ladą. Tak na niekorzyść, jeśli mogę powiedzieć. Myślę, że tutaj jest dosyć dużo takiej fantazji. Dzieją się różne rzeczy, czasami przy okazji jakieś tych śmieszne przebieranki, ten, co mi się bardzo podoba i kreatywni są bardzo, jeśli chodzi o to.
No, tak to jest z tymi studentami. Kiedyś bardziej zajmowali się nauką. Nie chcę mi się w to wierzyć.
No, ja powiem ci, że to jest realne. Od momentu, kiedy wszedł do akademików szerokopasmowy internet, no to podejrzewam, że tam...
Nauka miała konkurencję.
No tak, no łącza się palą od zdjęć kotów, od chociażby żubrów online, tak popularnych w trakcie sesji.
No nie mam co robić, pooglądam słodkie kotki w internecie.
No albo żubry, jak sobie chodzą po puszczy. Z doświadczenia wiem, że najlepiej takie żubry ogląda się wieczorem lub w nocy, bo wtedy jest ich największa aktywność.
Przy żubrze.
Ale to fakt, no, kierunki filologiczne, szczególnie związane z filologią polską, wymagają pisania dłuższych prac. No teraz już się trochę mniej tych prac, wydaje mi się, że drukuje, no bo jednak można wysyłać pliki za pośrednictwem mailów. I to jest, myślę, że bardzo duże ułatwienie.
No, to jest spore ułatwienie, także finansowe. To jest jakieś rozwiązanie. Ale żeby studiować nie tylko filologię polską, ale w ogóle kierunki filologiczne, trzeba bardzo dużo czasu poświęcić na nie w domu i uczyć się w własnym zakresie. Dlatego może tak nie widać, żeby, nie wiem, studenci chodzili z zeszytami po korytarzach.
Ja pozwolę sobie zacytować bohatera pewnego polskiego filmu, Adama Miałczyńskiego. Myślę, że postać wszystkim znana. Szczególnie zapadła mi w pamięć jedna kwestia. Z tego jego słynnego monologu o tym, jak to ich 120 było na pierwszym roku i wszyscy myśleli, że Boga za nogi złapali. Padło tam takie zdanie. Młodość spędzona w bibliotekach. Aniu, ty jako polonistka, jako studentka filologii polskiej, możesz to potwierdzić?
Coś o tym wiem, no tak. No ja dniami i nocami siedzę w bibliotece tylko i wyłącznie. No chyba, że czasami w radio.
No właśnie, no, jak powiedziałeś, że dniami i nocami, no to mam pewne wątpliwości, no bo w końcu siedzimy tutaj teraz w studiu i mówimy do was. Czyli Ania fizycznie tu jest, Ani nie ma w bibliotece.
Tak, możecie
tam
iść.
Tam jej nie znajdziecie.
Tam już nie grasuje.
Jeszcze nie.
Ale tak, jak już zostało powiedziane, do studiowania tego typu kierunków jest też potrzebna fantazja i duża kreatywność. Co myślisz w tym temacie?
Znaczy ja myślę, że w ogóle do studiowania czegokolwiek jest potrzebna fantazja i duża kreatywność.
Żeby się jakoś
pomaga.
Utrzymać, tak.
Dokładnie, to pomaga, to szalenie pomaga.
Komfort psychiczny zachowany.
Powiedzmy. To ja myślę, że teraz posłuchamy sobie piosenki, australijskiej grupy Midnight Oil, a piosenka zatytułowana jest Beds Are Burning, no, płonące łóżka. Czy to ma jakiś związek z nauką?
Z akademikami chyba jednak.
Nie, ja myślę, że nie z akademikami, tylko z samą nauką. No, płoną łóżka, no nie można spać, trzeba się uczyć.
A, taka interpretacja. Taka interpretacja. Widzisz. Ognista.
Ognista, dokładnie bym powiedział ognista. Zresztą sama nazwa zespołu Midnight Oil wzięła się z takiego angielskiego stwierdzenia. Nie będę mówił teraz po angielsku, no bo w końcu no, jesteśmy w Polsce i powinniśmy mówić po polsku. Uczyć się do późna w nocy. Learn up to Midnight Oil. I tym samym Beds Are Burning.
River broke the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam at 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. Time has come, a fact's a fact, it belongs to them, let's give it back. How can we dance when our earth is turning? How do we sleep while
I'm
naszego podwórka.
Dlaczego warto studiować na Wydziale Filologicznym?
Dlatego, że jest to wydział, który uczy, oprócz oczywiście znakomitej znajomości co najmniej dwóch języków obcych, po jednym kierunku studiów, uczy kompetencji miękkich i otwartości właśnie na inne kultury. Często jest tak, że pracodawcy oczywiście szukają specjalistów od określonych dziedzin, ale potrzebują także takich ludzi, którzy będą potrafili dobrą atmosferę stworzyć pomiędzy partnerami z różnych krajów i z taką znajomością międzykulturowego jakby kodu zachowań wychodzi nasz absolwent na rynek pracy i też w związku z tym, że te studia taką mają dość otwartą formułę, łatwo mu jest zmieniać zawód, ponieważ w dzisiejszych czasach jest tak, że mało kto będzie przez całe życie pracował w jednym zawodzie. Ja też już pracowałam w 3 czy 4, ale myślę, że dzisiejsi absolwenci będą musieli potrafić nauczyć się różnych rzeczy szybko, czyli na studiach podyplomowych, dokształcić się w dziedzinach, które wymagają krótkich kursów. Natomiast znajomość biegła, znajomość 2 czy 3 języków obcych, do tego potrzeba tych studiów wyższych, no i do tego też potrzeba tej otwartości. No więc zapraszamy też takich, którzy lubią działać w kołach naukowych, których u nas jest dużo, od właśnie kulturoznawczych, kulturoznawczego koła naukowego Mozaika, którego członkowie jeżdżą na przykład do Ekwadoru na badania terenowe, do takiego koła naukowego, które w tej chwili powstaje, nazywa się Dziennikarstwo Internetowe i Social Media i ma zamiar właśnie pomóc ludziom w autopromocji i w motywacji do działania, bo myślę, że wielu studentów i wielu też licealistów jeszcze nie wybrało swojej drogi i myślę, że te studia to jest miejsce do krystalizowania ich zainteresowań i kształtowania tej motywacji do działania, do tego, że jeżeli otworzymy się na świat, jeżeli znamy języki obce, to wszystko jest możliwe. Więc zapraszamy serdecznie na Wydział Filologiczny.
Nie wiem jak do ciebie, ale do mnie przemawia nabywanie umiejętności miękkich.
Brzmi dobrze.
No w końcu żyjemy w takich czasach, nie wiem, może to się kiedyś zmieni, ale żyjemy w takich czasach, gdzie człowiek nie powinien, co zresztą usłyszeliśmy, nie powinien, albo no, siłą rzeczy nie będzie pracował w swoim zawodzie, tylko czasem trzeba będzie się przekwalifikować.
To prawda, wymaga się od nas teraz bardzo dużej elastyczności, jeżeli chodzi o umiejętności, nie tylko zawodowe. I myślę, że kierunki humanistyczne dają takie możliwości, tak jak zostało powiedziane, także w znajomości języków obcych.
No tak, bo to warto jednak znać jakiś dodatkowy język poza oczywiście polskim. No, polski powinniśmy znać perfekcyjnie, ale przydałby się jakiś język obcy typu angielski, francuski, niemiecki.
Jakiś tam chiński.
Rosyjski.
Dokładnie. U nas na wydziale są 23 różne języki obce, których można się uczyć, o czym dzisiaj jeszcze będzie mowa.
No 23 języki, no to dosyć dużo, 23 filologie. Jest, muszę powiedzieć, że dobry wynik. Nie wspomnieliśmy o tym na początku, ale Wydział Filologiczny z racji tego, że ma tak bogatą ofertę edukacyjną, obchodzi dni otwarte w zupełnie innym terminie.
Tak, są to aż 4 dni otwarte. Jest to 31 marca, 3 kwietnia, 20 i 24 kwietnia. Więc serdecznie zapraszamy. 31 marca to już niedługo, niebawem, można się już szykować. Będzie dzień anglisty, amerykanisty i tłumacza, czyli będzie tak językowo.
Całą rozpiskę dni otwartych Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego możemy znaleźć na stronie internetowej tegoż właśnie wydziału. A ja przypominam, że to jest specjalna audycja związana ze świętem Uniwersytetu Gdańskiego, a przy okazji Dni Otwartych. Ania, czy masz jakiś swoich ulubionych wykładowców?
Myślę, że mam swoich ulubionych wykładowców, chyba jak każdy. Może z nazwiska nie będę wymieniać, bo jest ich paru. Ale to, co w nich cenię, to na pewno otwartość na studenta. Nie boisz się zapytać o cokolwiek, ale też kreatywność w prowadzeniu zajęć. Myślę, że to są takie najważniejsze cechy, którymi powinien wykazać się dobry wykładowca, no, jak dla mnie.
No to może posłuchajmy, co o wykładowcach sądzą studenci, którzy rozmawiali z Ewą Popławską.
Kto jest twoim ulubionym wykładowcą i dlaczego, od jakiego przedmiotu jest?
Ulubioną jest pani doktor Janicka.
od ćwiczeń z historii nowożytnej Europy, a dlatego, że ma bardzo w ogóle miły stosunek i podejście do studentów teraz, a dwa, ma ogromną wiedzę, którą potrafi nam przekazać w bardzo zrozumiały sposób i potrafi nas zachęcić do zgłębiania tej wiedzy, przede wszystkim samym w domu. To jest chyba bardzo ważne.
Moim ulubionym wykładowcą dr Beata Kamińska, która zajmuje się u nas w Katedrze Logopedii emisją, higieną głosu, fonetyką i fonologią. Dlaczego? Bo potrafi przekazać wiedzę w taki sposób, żeby nią zainteresować studentów i żeby to było godne uwagi i godne rozwinięcia dla nich.
No ja myślę, że dr Dajnowski jest moim ulubionym wykładowcą, bo ma takie przyjacielskie podejście do studenta. To znaczy rozumie też, że student ma też inne obowiązki niż te na studiach i jest osobą bardzo wyrozumiałą.
Moim ulubionym wykładowcą jest profesor Grzegorz Berendt. Jest bardzo zabawny i bardzo ciekawie wykłada. Opowiada bardzo ciekawe historie.
Moim ulubionym wykładowcą jest profesor Mirosław Osowski, u którego uczyłam się na przedmiocie historia literatury. Uważam, że dzięki niemu przeczytałam wiele interesujących książek i jestem mu za to wdzięczna.
No myślę, że profesor Sekunda jest moim ulubionym wykładowcą. Nie wiem, po prostu można z nim normalnie pogadać, tam zrozumie, pomoże jakoś zdać. On jest od historii sztuki starożytnej Grecji.
Moim ulubionym wykładowcą jest chyba dr Krasowski, z którym nie mam już zajęć, ale jakoś miałem rok czy dwa lata temu. Był po prostu super interesującą postacią i mimo, że jego zajęcia były takie lajtowe, to potrafił zainteresować.
No, odnoszę wrażenie, że jednak wykładowcy cieszą się dużą sympatią wśród studentów.
Tak, niektórzy wykładowcy tak. Jednak współpraca wykładowca-student jest kluczowa, jest fundamentalna, że tak powiem. To, czy mamy dobry kontakt między sobą, wpływa na naszą pracę, na naukę na co dzień. U nas na wydziale panuje przyjazna atmosfera i myślę, że nie ma z tym większych problemów. Jeżeli jesteś kulturalny, umiesz się zachować i idziesz z dobrą wiarą do wykładowcy, to on raczej ci pomoże. Nie będzie robił pod górę. Tak sądzę, że z każdym da się dogadać.
Oczywiście wszystko się da. Ważne jest jeszcze to, aby prawidłowo pisać maile do wykładowców, do profesorów, do
tak,
doktorów.
Tak, to jest niezwykle ważne. To jest pewna sztuka, której trzeba się nauczyć.
Jest taki doktor habilitowany, wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim, Michał Rusinek, nazywa się pan doktor Michał Rusinek, który powiedział kiedyś takie dosyć kontrowersyjne słowa, że nie odpowiada na maile zatytułowane słowem witam.
Słyszałam, to jest kontrowersyjne słowo. Dlatego, że słowo witam jest nacechowane emocjonalnie, tak jakbyś był gospodarzem i byś kogoś witał, czyli deprecjonujesz osobę, z którą mówisz. Stawiasz się jakby wyżej. Jeżeli mówimy witam tak w języku potocznym na co dzień, to na pewno to tak nie wybrzmiewa.
Oczywiście w kontaktach międzyludzkich słowo witam jest jak najbardziej dopuszczalne, no ale w takiej formie, jaką jest jednak wiadomość e-mail, no to może być problem z tym.
Myślę, że szanowny panie profesorze, też tutaj wskazówka, najlepiej sprawdzić, czy profesor, czy doktor, żeby nie strzelić małej gafy, ale napisać szanowny panie profesorze nikogo nic nie kosztuje. To jest, myślę, że najbezpieczniejsza opcja.
No tak, co prawda jest to trochę więcej uderzeń w klawiaturę jak przy słowie witam.
Witam.
Ale warto.
Paluszek się zmęczy. Taki trening. A myślę, że damy radę.
Ja myślę, że studenci Wydziału Filologicznego już te palce mają tak wytrenowane, bo piszą tyle prac.
Tyle ksero,
że
tyle klawiatury, kartek idzie. No.
Klawiatury aż się palą.
I lasy płoną.
To ja myślę, że zostawimy już temat Wydziału Filologicznego, a porozmawiamy sobie o Wydziale Historycznym, który to mieści się dokładnie w tym samym budynku przy ulicy Wita Stwosza 55.
Spotykamy czasami tam historyków, tak? Jakoś krążycie między nami, filologami.
No, jak to się ładnie zrymowało, między nami, filologami, a nie od razu słychać, że masz bardzo dobry związek z naszym językiem ojczystym.
Tak, to jest taki dryk wrodzony.
Instynkt polonisty, tak?
Tak, dokładnie. A jaki jest instynkt historyka?
No, o tym dowiemy się z rozmowy Pawła Chojnackiego ze studentem historii. No,
nazywam się Rynkowski Łukasz, studiuję historię pierwszy rok, pochodzę z okolic Iławy. No ogólnie nie wiem, co chcesz wiedzieć więcej.
Chciałbym przede wszystkim wiedzieć, jak się tutaj czujesz, bo to jest twój pierwszy rok, twój pierwszy kierunek.
Ogólnie w karierze uniwersyteckiej to pół roku byłem na Politechnice Gdańskiej, ale po pół roku przerwałem naukę, a tutaj właśnie cieszę się, że trafiłem na UG, ponieważ no, historia to jest to, co od zawsze lubiłem, no i w tym się czuję, spełniam się po prostu, o tak ci powiem.
przez te pół roku zdążyłeś już zapewne poznać plusy i minusy naszej uczelni. Masz jakieś przemyślenia?
Plusy. No plusy to jest na pewno, że poznałem fajnych ludzi. Naprawdę fajne tutaj jest towarzystwo i ogólnie brać studencka naprawdę polecam. No a minusy? Minusy, no szczerze mówiąc, organizacji. No tutaj no, poziom organizacji no, na uniwersytecie, no w porównaniu z tym, co było na Politechnice, no to mogłoby być ciut lepiej. No.
Co dokładnie masz na myśli?
Na pewno organizację przy wyborach w tym roku. No, to powiedzmy, no było w pewnym stopniu duże nieporozumienie według mnie. W sumie można by to ująć również, że sama organizacja na samym wydziale no, mogła troszkę lepiej wyglądać w pewnych chwilach.
Masz na myśli pracę sekretariatu, komunikację między studentami a wydziałem?
Powiedzmy, że komunikacja między wydziałem a studentami chwilami szwankowała.
Poza tym, że studiujesz, udzielasz się też w różnych organizacjach.
Tak, udzielam się w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Jestem na razie sympatykiem, liczę, że niedługo zostanę członkiem. Ogólnie bardzo fajna organizacja, polecam. Aktualnie również trwa rekrutacja, w sumie w każdej chwili można się zrekrutować. Jest kupa fajnych projektów i można naprawdę fajnie podziałać.
Jakie to są projekty?
Ja osobiście w prawie kinie się udzielam. Udzielałem się teraz niedawno w poetyckim slamie. Tutaj Zuzia organizowała bardzo fajne wydarzenie. Było współdzielni, około, można spokojnie powiedzieć, że było tam ponad 60 osób. Bardzo fajnie wyszło. No raz zaczynam działalność w forum Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Tym się organizuje Igor Miasnikow. Też bardzo fajny człowiek i będzie niedługo podajże wydarzenie i podejrzewam, że będzie tak zwana, jak to my mówimy, petarda.
Powiedz mi, jak to wygląda od strony czasu? Z jednej strony studiujesz, musisz się przygotowywać na zajęcia, a z drugiej strony udzielasz się w tych organizacjach. Znajdujesz na to wszystko czas?
Po prostu staram się, to ogólnie było wcześniej dużo moją wadą, ale ogólnie staram się zdyscyplinować i kiedy jest czas przykładowo na naukę, to jest czas na naukę, kiedy jest czas na pracę taką dla siebie, czyli to właśnie działanie w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, to jest wtedy też na to czas. No i jak jest oczywiście, jak to student, no trzeba też czasem się zrelaksować i to też na to potrafię znaleźć czas.
Po raz kolejny potwierdzają się słowa, które tutaj powiedzieliśmy, które powiedzieli nasi goście, nasi studenci, że bardzo często trzeba się przekwalifikować, na przykładzie tutaj studenta, z którym rozmawiał Paweł Chojnacki, studenta, który studiował wcześniej na Politechnice Gdańskiej.
No, jest to dość takie śmieszne zjawisko, aczkolwiek spotykane dość często. Ja mam na roku bardzo dużo osób, które zrezygnowały z Politechniki bądź przyszły do nas od razu po jakichś technikach, znaczy takich bardzo ścisłych raczej. Więc można, można. Jeżeli ma się w sobie takie zacięcie humanistyczne, to dlaczego nie?
No tak, trzeba to pielęgnować, a także padły też tutaj nazwy kilku organizacji, w których można działać, tak jakby w ramach życia akademickiego. Między innymi Niezależne Zrzeszenie Studentów, które działa prężnie na każdej uczelni wyższej w Polsce.
Tak, to nam pozwala mieć wkład swój własny w to, co się dzieje u nas na uniwersytecie, mieć swój głos gdzieś wyżej. Ci studenci wypowiadają się w imieniu nas wszystkich studentów, więc myślę, że warto się tym interesować i wnikać głębiej w życie studenckie, nie tylko na poziomie imprezowym i naukowym dla samego siebie, ale też dla dobra ogółu.
Mam na imię Mateusz, jestem studentem historii na Uniwersytecie Gdańskim na pierwszym roku licencjatu.
Poza tym, że studiujesz, jesteś też starostą. Powiedz, jak to jest? Jakie masz obowiązki?
Bycie starostą obliguje do reprezentowania studentów na spotkaniach z profesorami, ustalania terminów egzaminów, różnych zaliczeń, ale to też jest praca nad integracją grup, żeby po prostu no, te wspólnie minimum spędzone 3 lata przebiegały w jakiś taki fajny i ciekawy sposób.
No to jak ci idzie integracja?
Jak to studenci różnie, no inni chcą się bardziej integrować, inni mniej, natomiast uważam, że jak na razie jest naprawdę bardzo fajnie.
No powiedz też, jak wygląda komunikacja z sekretariatem, z władzami, z dziekanem?
No, bardzo mi się podobają panie w sekretariacie, naprawdę bardzo, bardzo rzetelna firma, panie w dziekanacie też są fajne, z dziekanem też się idzie wygadać.
Poza tym, że studiujesz, to mieszkasz w akademiku. Może opowiesz coś o życiu tutaj? Który to w ogóle akademik?
DS10, macierzy szkolnej 4. Także jak coś, to zapraszam, słuchajcie. No u nas w akademikach, jak to w akademikach, dzieje się dużo, zawsze na okrągło. A przede wszystkim u mnie, tutaj nie będę reklamował innych, ale jeżeli chcecie wpaść, poimprezować, to dziesiąteczka wita, 211, także zapraszamy.
A da się tutaj uczyć?
Da. Mamy pokoje cichej nauki, na każdym piętrze jest pokój cichej nauki, natomiast jeżeli już komuś naprawdę bardzo przeszkadza, to zawsze może zapukać, powiedzieć, zasugerować. Jesteśmy otwarci na wszelkie jakieś tam uwagi.
Ale chyba nie jest tak, że pokój cichej nauki jest w każdym akademiku na każdym piętrze.
Ciężko mi powiedzieć. Zwiedziłem już tutaj parę akademików, natomiast nigdy nie patrzyłem od strony pokojów cichej nauki, ale podejrzewam, że są w każdym.
Tak na sam koniec powiedz po prostu, jak oceniłbyś studia tutaj?
No, pewne rzeczy mogłem zrobić lepiej, mógłbym się bardziej przyłożyć do nauki, bo wiadomo, no jednak tutaj w dużej mierze przychodzi się po to, żeby się uczyć, natomiast tak z perspektywy czasu uważam, że to był dobrze spędzony czas, no i przede wszystkim niezmarnowany i myślę, że to kiedyś zaprocentuje.
O imprezach już zostało powiedziane i powiedział o nich sam student.
No, to sobie tam były raptem dwie imprezy, a u nas cały czas coś się dzieje. Aż trudno wyłapać i sobie w kalendarzu zapisać, gdzie byś chciał pójść i co byś chciał robić.
A chociażby wspomniany wcześniej Dzień Flaminga.
Na przykład.
Na przykład. Oprócz samego studiowania, oprócz samej nauki, studenci muszą też spełniać pewne obowiązki.
Starosta musi spełniać wiele obowiązków. Integrować swoją grupę i kontaktować ją z wykładowcami. Więc myślę, że to bardzo odpowiedzialne zadanie.
No tak, wszyscy wiemy, że przynajmniej my studenci, wszyscy wiemy, że starosta to jest tak jakby no taka czarna robota.
To tak jakby mama.
No dokładnie, taka mama, tak jak mama w szkole, w podstawówce, czy to w gimnazjum. No, w szkole średniej już trochę mniej, ale... Jednak i tak, no.
To ktoś, kto nas trzyma za rączkę. No, różnie z tymi starostami bywa, ale powiedzmy, że taką funkcję powinni sprawować. Tutaj, jak kolega mówił, to czasami bywa bardzo ciężka praca, żeby zintegrować wspólnie grupę, ponieważ mamy bardzo różne osoby na studiach, o czym licealiści, jak już przyjdą, będą mogli się przekonać na własnej skórze.
No, ale na szczęście, jak już wspominał ten sam kolega, dziekanat oraz sekretariat pracują bardzo dobrze, także tu nie mamy żadnych zastrzeżeń, prężnie. Z autopsji wiem, że no, te panie robią naprawdę bardzo dobrą robotę.
Ale są też imprezy, jest też czas na odpoczynek od pracy. Tutaj kolega zapraszał do pokoju 211, zapraszamy. Autoreklama. Jeszcze nie byłam, ale słuchaj, jakaś jaskinia smoka.
No tak, ja myślę, że po tej audycji bardzo dużo osób tam zacznie przychodzić do tego akademika.
No wiesz, mieszkam nieopodal, trochę się boję tych tłumów.
Nie chcę wiedzieć, co tam się będzie działo.
Żywioł, jaki mają w sobie studenci, może być nieposkromiony.
No tak, co zresztą można zobaczyć w trakcie Neptunaliów, gdzie studenci dają niesamowity pokaz swojej kreatywności.
Dają czadu, nikt ich nie zatrzyma. Dlatego teraz Queen, Don't Stop Me Now. Tonight I'm gonna have myself a real good time. Feel alive, and the world I'm turning inside out. Yeah. I'm floating around in ecstasy, so don't stop me now. Don't stop me, 'cause I'm having a good time, having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky. I'm a satellite, I'm out of control, I'm a sex machine ready to reload.
supersonic man out of you. Such a good time, I'm having a ball.
Don't stop me now.
If you wanna have a good time, just give me a call.
Don't stop me
try
now.
I'm having a good time.
Don't stop
yes,
me now.
I'm having a good time. I
don't wanna stop at all.
Z naszego podwórka. To po tym pięknym utworze grupy Queen posłuchajmy ostatniego materiału, jaki przygotował dla nas Paweł Chojnacki. A rozmawiał on ze studentem, który wypowiadał się m.in. na tematy kampusu, na tematy systemu bolońskiego. Posłuchajcie.
Piotr Kawdzik, studiuję historię rok pierwszy, specjalizacja archiwistyka.
No i jak ci się podoba tutaj?
No cóż, no na pewno lepiej niż na moich poprzednich studiach, których nazwy nie, lepiej, żebym nie wymieniał.
Nie, no powiem, podziel się.
Akademia Marynarki Wojennej. No wiadomo, bliżej jest, blisko centrum Gdańska, blisko Wrzeszcza. Nie jest jak akademia na Oksywiu, czyli daleko trzeba dojeżdżać. Zanim pół godziny tracić w autobusie. Łatwa komunikacja, dojazd, wszystko ładnie, pięknie. No co się jeszcze oprócz tego podoba? No to, że jest dużo osób, no jest... Jest duża społeczność akademicka, dzięki czemu można poznać wiele pasjonujących i ciekawych osób.
No właśnie, jak wygląda tutaj na UG kwestia takiej integracji studenckiej?
Mamy przecież te neptunalia. No oprócz tego to wiadomo, no czasem studenci na przykład chociażby kulturoznawstwa robią jakieś imprezy w ramach praktyk.
A studenci historii nie robią?
No my też robimy praktyczne imprezy, ale to już nieoficjalne.
No to chyba też fajne, nie?
Oczywiście,
no, można zintegrować.
No tak, no ale to wiesz, to nie są oficjalne papierze.
No ale to wiesz, no to nie wszystkim to, muszą, nie wszystko musi być.
Nie no, oczywiście, tak? Bo jakbym miał mówić o tych nieoficjalnych, no to wiesz, chyba by nam czasu zabrakło.
Słuchaj, a może tak wracając do studiów, powiedz mi, czy jesteś tak zadowolony od strony dydaktycznej, naukowej?
Powiem tak, no jestem niezadowolony, ale to bardziej wina systemu bolońskiego, bo kiedyś jak był system 5-letni na historii, czyli że historię robiliśmy tylko magistra bez licencjatu po drodze i to było wiesz, wszystko rozłożone na 5 lat bardziej, czy wiesz, tak bardziej logicznie, a nie jak teraz, że wiesz, jest jednocześnie historia starożytna i historia średniowiecza, jak teraz na drugim semestrze. No i jednego dnia człowiek ma w początkach Grecji, a drugiego dnia ma w ogóle 600 lat dalej, jeśli nie o 700 lat dalej. No ale no to trzeba się dostosowywać do systemów edukacyjnych. No to już uczelnia raczej poradzić nie może zbytnio. Muszę zrobić cały materiał przez 3 lata, no i sobie nie mogą zrobić.
A tak jeszcze teraz może coś o już samym kampusie UG. Jak ci się podoba kampus? Jak ci się podoba tutaj nasz wydział historyczny?
Powiem tak, no kampus jest ładny, no trzeba przyznać, tylko niestety niektóre budynki, jak na przykład nasz Wydział Historyczny czy Wydział Matematyki, no niestety budynki mają swoje lata. Założę się, że na nich mój ojciec studiował, jeśli jeszcze nie starsze osoby. Niestety podwymagają takiej modernizacji. Czy nie powiem, słyszałem, że podobno w nich jest azbest trujący. Nie wiem, czy to prawda, czy nie. Nie jestem budowlańcem, czy specjalistą od pokryć dachów. No ale no prędzej czy później i z nimi będzie trzeba albo zremontować, zrobić solidny remont, albo wyburzyć od nowa. Niestety, koszta duże, rozumiem, doskonale domyślam się, że także będzie to także lekki chaos organizacyjny, gdzie nas przenieść, no ale no bywa.
No myślę, że w dużej mierze można się z tym zgodzić.
Aczkolwiek jeżeli chodzi o system boloński, no to ja będę dalej bronił tego systemu, bo jednak ten system daje nam możliwość różnego rodzaju wymiany zagraniczne.
Erasmusa.
Chociażby na Erasmusa, tak. Gdybyśmy nie mieli systemu bolońskiego, no to wtedy papa Erasmus.
Nie mielibyśmy też dofinansowań z Unii Europejskiej. Poza tym to daje też duże możliwości. Nie musisz studiować przez 5 lat tego samego kierunku. Jeżeli ci się odwiedzi po 3 latach, to możesz spróbować swoich sił w czymś innym.
To jest niebywała zaleta. I to właśnie kolejny raz o tym mówimy, o umiejętnościach miękkich, o przebranżowianiu. Można sobie zrobić 2 fakultety i wtedy mamy lepsze możliwości, chociażby na rynku pracy, aczkolwiek to nie zawsze.
Różnie bywa, ale elastyczność zawsze się przydaje.
W związku z tym, że osobiście studiuję taki dosyć niszowy kierunek, jakim jest religioznawstwo, postanowiłem porozmawiać z opiekunem tego kierunku, z profesorem Wojciechem Gajewskim, właśnie na temat zalet studiowania religioznawstwa. No i myślę, że pan profesor idealnie przybliżył nam ten kierunek. Posłuchajcie zresztą sami. Panie profesorze, czym jest religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim?
Religioznawstwo jest jednym z najbardziej wszechstronnych kierunków na Uniwersytecie Gdańskim. Wydaje się nawet, że jest jednym z najbardziej wszechstronnych kierunków w ogóle w studiowaniu, ponieważ właściwie religia łączy się z każdą dziedziną życia. W tym roku rozpoczynamy taki proces rekonstrukcji tego kierunku na Uniwersytecie Gdańskim. Chcielibyśmy przedstawić jak najciekawszą ofertę dla kandydatów na ten kierunek ze względu na to, że religioznawstwo w ogóle jest dość interesującym obecnie wątkiem nie tylko w teorii, ale i w praktyce. Widzimy, jak bardzo religia wpływa na współczesność. To przede wszystkim chodzi o to, że sporo konfliktów, które wybuchają w współczesnym świecie, ma u swojego podłoża kwestie religijne. Nie musimy nawet przywoływać, bo różne rzeczy docierają do nas z różnych części świata. Możemy nawet wręcz stwierdzić, że podjęcie studiów religioznawczych pozwala nam rozpoznać współczesny świat, że właściwie bez studiowania religii i innych kultur, ale także w wymiarze religijnym, możemy mieć kłopot ze zrozumieniem tego, co się wokół nas dzieje. Mogę też powiedzieć, że ta rekonstrukcja religioznawstwa, którą obecnie przechodzimy na Uniwersytecie Gdańskim, chciałaby i ma za jakby główny cel ukazanie religii w powiązaniu z różnymi elementami życia współczesnego. Religia a język, religia, media, kultura, a filozofia, a socjologia, oczywiście sztuka, ekonomia, psychologia, więc jest tutaj ta interdyscyplinarność tego kierunku. Możemy tutaj mówić o nowej formule, która będzie dopasowana bardziej do potrzeb współczesnego studenta.
Jakie są największe atuty tego kierunku?
Myślę, że przede wszystkim poznajemy religię. Człowiek od zarania jest homo religiosus, jest człowiekiem religijnym. Religia towarzyszy człowiekowi praktycznie w każdej dziedzinie życia, więc głównym atutem kierunku jest rozpoznawanie i poznawanie religii, poza tym, że zajmujemy się oczywiście chrześcijaństwem, bo żyjemy w kraju, który ma podstawy chrześcijaństwa u podstaw swojej kultury, u podstaw kultury polskiej i europejskiej, ale także euroamerykańskiej, stoi chrześcijaństwo, rozpoznać chrześcijaństwo, czym jest, ale także proponujemy studentom bliższe zapoznanie się z judaizmem, islamem, religiami przedchrześcijańskiej Europy, ale także religiami Bliskiego Wschodu, może z elementami religii Dalekiego Wschodu, a także całym szeregiem zjawisk religijnych czy sakralnych, jak szamanizm, magia. Te wszystkie rzeczy możemy studiować na Uniwersytecie Gdańskim i to korzystając także z aparatu językowego, języka tradycji religijnych. Tutaj na Uniwersytecie Gdańskim możemy zaproponować naukę języka hebrajskiego, występują także elementy języka arabskiego. No, oczywiście występuje i greka, prawdopodobnie także będzie łacina, po to by student mógł w oparciu o języki oryginalne i tradycji religijnych studiować pisma religijne tych kultur. W związku z tym student będzie miał też i to narzędzie do dyspozycji. Wydaje się, że w ten sposób daje to taką szeroką perspektywę absolwentowi tego kierunku. Jest osadzony lepiej w tym świecie, nie tylko konkretnie tu polskim, ale i europejskim, a możemy nawet powiedzieć szeroko światowym, ponieważ jest przygotowany do prowadzenia badań w różnych aspektach, w tym również badań z zakresu etnologii religii, prowadząc badania czy poznając lepiej kultury odległe od Europy.
No dobrze, i w takim razie pytanie, które chyba jest najważniejsze dla kandydatów na religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim. I jakie są perspektywy zatrudnienia?
Jednym z najważniejszych miejsc to oczywiście te ośrodki, które zajmują się uchodźcami i to mogą być także ośrodki organizacji nie tylko rządowych, ale i pozarządowych, które pozwalają nam orientować się, że współczesny świat nie jest monogeniczny, w nim występują różne kultury, a więc i te ośrodki rządowe i pozarządowe, które próbują znaleźć miejsce dla rozpoznawania tych kultur, ale także instytucji, które się będą zajmować w przyszłości, bo nie uciekniemy od tego. Też tym, w jaki sposób podchodzić do ludzi z innych religii, jak ich traktować. Ale oczywiście mogą to być także przygotowanie do pracy w instytucjach kultury, w organizacjach czy w organach administracji państwowej, w ośrodkach różnego rodzaju pomocowych, ale także w dialogach międzykulturowych, międzyreligijnych, w prasie, w telewizji, w różnego rodzaju nośnikach medialnych, ponieważ istnieje zapotrzebowanie i to nie my je wywołujemy, ale jest to wymóg, który stawia przed nami współczesny rozwój cywilizacji, by wiedzieć dokładnie, o czym mówimy. Stąd akurat w prasie i w mediach dobrze by było, gdyby pracownicy byli przygotowani do spotkania z innymi religiami, w tym również innymi kulturami, by nie popełniać błędów czy po prostu nie fałszować obrazów. Stąd dobre przygotowanie dla tego rodzaju pracowników gwarantuje też możliwość zatrudnienia dla fachowców w swoich dziedzinach. Możemy też powiedzieć, że mogą znaleźć zatrudnienie w instytucjach promocji i upowszechniania kultury czy sztuki, czy innych podobnych instytucjach, gdzie wymagane są kwalifikacje w postaci dobrej znajomości zarówno języka tradycji, jak i ogólnie wiedzy na temat kultury religijnej tych krajów. Tych instytucji na pewno nie ma jeszcze jakoś nieskończenie wiele w naszym kręgu kulturowym, a konkretnie tu w Polsce, ale widzimy zapotrzebowanie i to zapotrzebowanie będzie wzrastać proporcjonalnie do otwartości naszego kraju na inne kultury i na osoby przychodzące do nas z innych obszarów kulturowo-religijnych.
Warto jeszcze dodać, że religioznawstwo oprócz naszego tutaj Uniwersytetu Gdańskiego w takiej formie można studiować jeszcze tylko i wyłącznie na Uniwersytecie Jagiellońskim, także to jest dosyć niszowy i dosyć elitarny kierunek. Zresztą, co jak mówił sam profesor, daje bardzo duże możliwości na rynku pracy.
Dlatego się zdecydowałeś na ten kierunek?
No, zdecydowałem się na ten kierunek, dlatego że jest on szalenie ciekawy. No i cóż, ze swojej strony mogę powiedzieć, zapraszam was wszystkich na studiowanie religioznawstwa. Są to, jeżeli chodzi o frekwencję, to raczej jest to mały kierunek.
Elitarne grono.
Dosyć elitarne. No i cóż, nam nie pozostaje nic innego, jak się z wami pożegnać. A za chwilę zapraszamy na aktualności Radia Mors.
Żegnamy się z wami, przypominamy o dniach otwartych. Zaglądajcie, patrzcie, bierzcie udział. A żegnają się z wami
Krzysiek Wolk
i Anna Pagudis.
Do usłyszenia. Z naszego podwórka.